Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w tym roku rząd przeznaczy 4% PKB na wojsko. Być może będzie to najwyższy procent wśród wszystkich państw NATO, zauważył szef rządu. Więcej na ten temat Anna Włósek.
Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak odwiedzili dziś 18. Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach. Na konferencji prasowej przeciwstawiali politykę PiS-u w zakresie obronności działaniom rządów PO-PSL. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że w czasie rządów PO-PSL zlikwidowanych zostało 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Szczególny cios został zadany bezpieczeństwu naszej ojczyzny na wschodzie kraju, wskazał szef MON-u.
Zlikwidowano te jednostki, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kierunku Bramy Brzeskiej, a więc na kierunku, który historycznie zawsze był bardzo groźny dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Chociażby 1920 rok to właśnie tędy następowała agresja Rosji sowieckiej, Rosji Czerwonej na Polskę.
Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że likwidowanie jednostek wojskowych to była strategia chaosu i nienawiści. Natomiast rząd PiS-u, jak powiedział, uzdrowił finanse publiczne i uzbroił polskiego żołnierza. Dziś stan polskiej armii jest o ponad 1/4 większy niż jeszcze w 2015 roku, wskazał szef rządu.
Będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, każdej piędzi polskiej ziemi. A co zakładała doktryna Platformy Obywatelskiej? Możemy sobie tylko wyobrazić, do czego prowadziło zwijanie, likwidowanie, redukowanie obecności Armii Polskiej po tej stronie Wisły, na wschodzie Polski, w Polsce centralnej. Do czego to prowadziło? Pytam was. Otóż, szanowni państwo, ta doktryna prowadziła do wpuszczenia Armii Polskiej w głąb terytorium polskiego, zamiast do obrony rubieży, obrony każdego skrawka polskiej ziemi.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wojna na Ukrainie powoduje, że musimy zbroić się jeszcze szybciej. Dlatego w tym roku przeznaczymy 4% PKB na wojsko.
Senackie komisje zarekomendowały 14 poprawek do uchwalonej przed 2 tygodniami nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. We wtorek nad przepisami, które według rządu mają odblokować środki z KPO, pracowały połączone senackie komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza. Zaproponowane przez komisję poprawki zakładają m.in. likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej i przeniesienie do Izby Karnej Sądu Najwyższego rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów. Wcześniej senatorowie wysłuchali opinii przedstawicieli instytucji państwowych i ekspertów. Krytyczni wobec przepisów byli m.in. przedstawiciele Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Noweli broniła kancelaria premiera. Wiceminister do spraw Unii Europejskiej Karolina Rudzińska odniosła się m.in. do zarzutów dotyczących konstytucyjności zaproponowanych w nowelizacji przepisów dyscyplinarnych.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dysponuje kilkoma opiniami prawnymi, z których wynika, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego sądom administracyjnym można powierzyć inne sprawy niż polegające na kontroli administracji przy spełnieniu określonych warunków. I że te warunki w tym przypadku zostały spełnione.
Senatorowie PiS-u mają wnieść o uchwalenie noweli o Sądzie Najwyższym bez poprawek. Senator Marek Martynowski nie wykluczył też poparcia dla poprawek Biura Legislacyjnego Senatu.
Jak będą jakieś sensowne, a myślę o takich legislacyjnych, to może przyjmiemy jakąś, a jeżeli będą te, które były w Sejmie składane, to odrzucimy. No to wtedy ja złożę wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Nie, ja mówiłem o takich legislacyjnych, tak? No może biuro legislacyjne też przygotuje takie poprawki. Wtedy jesteśmy skłonni je przyjąć.
Zgodnie z nowelizacją PiS-u uchwaloną 13 stycznia przez Sejm, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny. Solidarna Polska nie popiera tych zmian. Senat zajmie się tymi przepisami podczas posiedzenia plenarnego we wtorek po południu. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed zapowiedział, że 14. emerytura będzie stałym świadczeniem. Resort w tej sprawie przygotował już projekt ustawy. W tym roku 14. zostanie wypłacona na tych samych zasadach, co w ubiegłym roku. Świadczenie do seniorów ma trafić na przełomie sierpnia i września. Wiceminister Stanisław Szwed podkreślił, że utrzymany zostanie limit 14. emerytury w wysokości 2900 zł brutto.
Ci, którzy przekroczą, to będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę i te osoby, które mają najwyższe świadczenie emerytalno-rentowne, nie będą mieli prawa do 14. emerytury. Zakładamy, że to rozwiązanie będzie już na stałe przyjęte i też terminy wypłaty w tej chwili przewidujemy, tak w ubiegłym roku, koniec sierpnia, początek września. Łącznie ponad prawie 12 miliardów złotych jest przewidziane na 14. emeryturę. Wiemy, że też najniższa emerytura wzrasta o 250 zł brutto, czyli to będzie kwota brutto 1588,44 zł.
Obecnie emerytura minimalna wynosi 1338,44 zł brutto. Po marcowej waloryzacji wzrośnie o 250 zł. W ubiegłym roku 14. emerytura trafiła do około 9 milionów osób. Czternastki kosztowały blisko 11,5 miliarda złotych. W ubiegłym roku liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 141 tysięcy w stosunku do roku poprzedniego. Zanotowano również najmniej urodzeń w okresie powojennym. Poinformował o tym prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. Jak powiedział, liczba ludności w Polsce pod koniec ubiegłego roku wynosiła 37 milionów 767 tysięcy osób. Prezes GUS-u wyjaśnił, że ubytek ludności był mniejszy niż w 2021 roku, ale nadal większy niż przed wybuchem pandemii.
Szacuje się, że na każde 10 tysięcy ludności w 2022 roku było 37 osób, podczas gdy w poprzednim roku, 2021, było to 47, ale przypominamy, to była pandemia, jeszcze skutki po pandemii, a dla porównania w ostatnim roku przed pandemią 7 osób. Na zmianę liczby ludności wpływa przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2013 roku pozostaje ujemny. W 2022 roku odnotowaliśmy najmniej urodzeń w całym okresie powojennym. Szacujemy, że liczba urodzeń wyniosła 305 tysięcy, to jest o 27 tysięcy mniej niż w poprzednim roku. Liczba zgonów wyniosła 448 tysięcy i również była niższa niż w poprzednim roku, tu o 72 tysiące.
Prezes GUS-u Dominik Rozkrót dodał, że spadek liczby ludności w Polsce utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 roku. GUS poinformował też, że liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 143 tysiące. Ponadto spadła liczba rodzin w Polsce. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że wynosiła ona 10 159 300. Oznacza to spadek liczby rodzin w stosunku do poprzedniego spisu z 2011 roku o 813 200. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk rozpoczął w poniedziałek trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje polska ambasada w Waszyngtonie, wiceminister odwiedził Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie. W planie wizyty są też rozmowy z kongresmenami oraz przedstawicielami rządu i Departamentu Stanu na temat wsparcia Ukrainy i polskich starań o uzyskanie reparacji wojennych od Niemiec. W raporcie z ubiegłego roku straty naszego kraju spowodowane okupacją niemiecką z czasów II wojny światowej oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zaapelował do Komisji Europejskiej o intensywne działania w sprawie uszczelnienia tranzytu zboża z Ukrainy. Taką informację przekazał po spotkaniu szefów resortów rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli. Minister Kowalczyk podkreślił, że zboże z Ukrainy musi być eksportowane poza kraje przygraniczne. Zaznaczył, że jest to konieczne, by rolnicy nie odczuwali negatywnych skutków napływu tego zboża dla gospodarki rolnej.
Stąd pewne problemy, które zaczęły się pojawiać wśród rolników, którzy nie mogli tego zboża swojego sprzedać ze względu na zapełnione magazyny. Przedstawiłem wszystkie dane liczbowe dotyczące zarówno Polski, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej i zaapelowałem o intensywne działania Komisji Europejskiej w tej sprawie, aby po pierwsze uszczelnić tranzyt, umożliwić przewóz tego zboża poza kraje sąsiadujące, ale również też zastosować pomoc w obecnej sytuacji. Również w ramach tej pomocy proponowałem różne rozwiązania, m.in. uruchomienie rezerwy kryzysowej w dziedzinie rolnictwa.
Jak dodał minister Henryk Kowalczyk, nasze propozycje spotkały się ze zrozumieniem i aprobatą unijnego komisarza do spraw rolnictwa. W ocenie szefa resortu zostaną opracowane różne rozwiązania, które będą miały na celu uregulowanie sytuacji na rynku zbóż i przygotowanie wsparcia dla rolników z krajów przygranicznych. Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer, wskazał, że w następstwie agresji Rosji na Ukrainę państwa sojuszu powinny przejść do gospodarki wojennej. Opinię taką wyraził w rozmowie z portugalską stacją. Zdaniem holenderskiego admirała w obecnym czasie jest potrzeba zwiększenia produkcji przemysłu obronnego. Dodał, że w ciągu ostatnich 25 lat światowa gospodarka działała na zasadzie od czasu do czasu. To, jak powiedział, jest słabe podejście. Przewodniczący Komitetu NATO ostrzegł też, że trzeba dopilnować, aby Rosjanie nie wygrali wojny na Ukrainie. W przeciwnym razie doprowadzi to do znacznie większych problemów finansowych i obronnych. Ekspert do spraw wojskowości, profesor Krzysztof Kubiak, podkreśla, że przejście do gospodarki wojennej jest dziś niezbędne.
Mówimy o pewnych elementach planowania gospodarczego, o odejściu od czystych reguł wolnorynkowych. Natomiast jest to niezbędne, jako że w okresie dywidendy pokoju trwającej po upadku muru znaczna część europejskiego przemysłu obronnego została zlikwidowana w oparciu o przesłanki czyste ekonomiczne. No w tej chwili od co najmniej kilkunastu miesięcy trwa proces powolnego odzyskiwania przez państwa europejskie zdolności produkcyjnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
O potrzebie dostosowania przez państwa Zachodu części swoich zdolności produkcyjnych do gospodarki wojennej mówił w poniedziałek także szef BBN-u Jacek Siewiera. Na antenie Polskiego Radia podkreślił, że Rosja przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny i przygotowuje się do długotrwałej konfrontacji. Perspektywa wojny na Ukrainie rozciąga się więc na wiele lat, zaznaczył. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.